Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Routing TCP/IP, Volume 1, drugie wydanie, to techniczny podręcznik Jeffa Doyle'a poświęcony routingowi IP wewnątrz sieci i systemów autonomicznych. Książka, wydana przez Cisco Press w serii CCIE Professional Development, nie ogranicza się do listy poleceń systemu Cisco IOS. Jej celem jest wyjaśnienie, dlaczego router podejmuje określone decyzje, jak protokoły wymieniają informacje o osiągalności oraz jak projektować i diagnozować stabilną domenę routingu. Materiał prowadzi od podstaw TCP/IP, adresacji, tablic routingu i tras statycznych do szczegółowego omówienia protokołów RIP, EIGRP, OSPF oraz Integrated ESES. Osobna część dotyczy współpracy protokołów, redystrybucji, tras domyślnych, filtrowania i rootmap. Drugie wydanie uwzględnia także IPv6 oraz jego współistnienie z IPv4. Charakter książki jest jednocześnie koncepcyjny i laboratoryjny, ponieważ objaśnienia mechanizmów są zestawiane z konfiguracjami, pytaniami kontrolnymi oraz ćwiczeniami z rozwiązywaniem usterek. To pozycja referencyjna dla osób, które chcą rozumieć działanie routingu, a nie jedynie odtwarzać gotowe konfiguracje. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od tablicy routingu do świadomego wyboru drogi pakietu. Książka rozpoczyna analizę routingu od fundamentów, które często bywają pomijane przy nauce konkretnych protokołów. Wyjaśnia rolę nagłówka IP, adresacji, IRP i ICMP, a następnie pokazuje tablicę routingu jako wynik działania wielu mechanizmów, a nie prostą listę wpisów. Taka perspektywa jest istotna, ponieważ router musi najpierw dopasować prefiks celu, wybrać odpowiednie źródło informacji o trasie i ustalić sposób przekazania pakietu do następnego urządzenia. Dopiero na tym tle stają się zrozumiałe różnice między trasami bezpośrednio podłączonymi, statycznymi i uczonymi dynamicznie. Doyle omawia też konfigurację oraz diagnozowanie tras statycznych. Nie przedstawia ich jako rozwiązania przestarzałego, lecz jako narzędzie właściwe dla stabilnych, małych fragmentów topologii, połączeń końcowych albo kontrolowanego wyjścia z sieci. Jednocześnie książka wskazuje ograniczenia takiego podejścia. Ręcznie utrzymywana trasa nie reaguje samodzielnie na zmianę ścieżki i może prowadzić do błędów operacyjnych w większej infrastrukturze. Rozdziały wprowadzające tworzą więc praktyczny model myślenia, zanim czytelnik porówna metryki, typy pakietów aktualizacyjnych czy obszary OSPF. Uczy się interpretować realny efekt tych procesów, widoczny w tablicy routingu i zachowaniu ruchu użytkowników. Po drugie, protokoły wewnętrzne jako różne modele wymiany wiedzy o sieci, centralną część książki stanowi porównawcze omówienie protokołów EGP, czyli protokołów przeznaczonych do routingu wewnątrz jednego systemu autonomicznego. Autor obejmuje RIP i RIP-2GA, IGRP, EIGRP, OSPF, w wersji 2 i 3 oraz Integrated ESES. Wartość tego ujęcia nie polega wyłącznie na szerokim zakresie, lecz na powiązaniu konstrukcji protokołu z jego skutkami dla projektu sieci. Protokoły wektora odległości przekazują sąsiadom informacje o osiągalnych sieciach i kosztach dotarcia, co czyni je prostszymi, ale wymaga mechanizmów ograniczających pętle oraz problemy z powolną zbieżnością. Protokoły stanu łącza budują bardziej szczegółowy obraz topologii, a router sam oblicza najlepsze ścieżki. Zwiększa to skalowalność i precyzję, ale stawia wymagania dotyczące spójnej bazy danych i planowania obszarów. EIGRP jest analizowany przez pryzmat mechanizmu szybkiego wyznaczania tras i zachowania przy awarii. Natomiast OSPF oraz ESES przez pryzmat hierarchii i kontroli rozrostu domeny routingu. Książka nie sugeruje, że istnieje jeden uniwersalnie najlepszy protokół. Pomaga raczej ocenić kompromisy między prostotą, szybkością reakcji, skalą topologii i wymaganiami administracyjnymi. Konfiguracje Cisco IOS są tu dowodem działania mechanizmów, a nie substytutem ich zrozumienia. Po trzecie, OSPF, EIGRP i ESIS w projektowaniu skalowalnej infrastruktury. Szczególnie użyteczna jest analiza protokołów stosowanych w bardziej rozbudowanych środowiskach, gdzie sama poprawna wymiana tras nie wystarcza. Książka pokazuje, że skalowalność zależy od ograniczania zasięgu informacji, przewidywalnej konwergencji oraz jasnego podziału odpowiedzialności w topologii.
W przypadku OSPF kluczowe są relacje sąsiedztwa, rozgłaszanie informacji o stanie łączy, obliczanie najkrótszych ścieżek i podział sieci na obszary. Taka hierarchia zmniejsza rozmiar domeny obliczeń oraz pomaga kontrolować propagację zmian, jednak wymaga konsekwentnego projektu. EIGRP jest przedstawiony jako protokół, którego działanie należy rozumieć poprzez metrykę, relacje z sąsiadami i wybór tras zapasowych. W praktyce wiedza ta pozwala odróżnić faktyczną awarię połączenia od problemu z reklamowaniem prefiksu albo niezgodnością parametrów. Integrated ES IS otrzymuje osobne omówienie, co ma znaczenie dla czytelników spotykających ten protokół w sieciach operatorskich lub dużych środowiskach. Autor konsekwentnie łączy teorię z diagnostyką. Czytelnik ma rozumieć, jakie informacje powinny być widoczne na routerze i co oznacza ich brak. Dzięki temu konfiguracja przestaje być zbiorem komend, a staje się kontrolowanym procesem weryfikowania sąsiedztw, baz topologii i wynikowych tras. Po czwarte, redystrybucja. Trasy domyślne i filtry jako kontrola granic domen routingu. Najtrudniejsze problemy routingu pojawiają się często nie wewnątrz pojedynczego protokołu, lecz na styku różnych domen i polityk. Routing TCP/IP Volume 1 poświęca temu osobną część, obejmującą redystrybucję, trasy domyślne, on-demand routing, filtrowanie tras oraz routemap. Redystrybucja umożliwia przekazywanie informacji między protokołami, na przykład gdy organizacja łączy starszy fragment sieci z nową architekturą. Nie jest jednak neutralnym kopiowaniem wpisów. Każdy protokół inaczej interpretuje metrykę, a niekontrolowane dwukierunkowe rozgłaszanie może wywołać pętle, niepożądane preferencje ścieżek albo nadmierny wzrost tablic routingu. Autor kładzie nacisk na zasady, które pozwalają ograniczyć te ryzyka, w tym świadome wyznaczanie punktów redystrybucji i kontrolę reklamowanych prefiksów. Trasa domyślna jest z kolei narzędziem agregowania wiedzy o świecie poza lokalną siecią. Upraszcza konfigurację urządzeń brzegowych, ale wymaga pewności, że ruch rzeczywiście ma poprawną drogę wyjścia. Filtry i Routemap pozwalają wyrazić politykę, czyli zdecydować, które trasy wolno przyjąć, zmodyfikować lub rozgłosić dalej. W książce są one traktowane jako mechanizmy zapewniające przewidywalność, a nie jako doraźne poprawki po wystąpieniu awarii. Na koniec. IPv6 i metodyczne rozwiązywanie problemów konfiguracji Cisco IOS. Drugie wydanie rozszerza perspektywę książki o IPv6, jego adresację, budowę pakietu. Nagłówki rozszerzeń oraz Neighbor Discovery Protocol. Nie jest to dodatek oderwany od głównego tematu. IPv6 zostaje powiązany z funkcjonowaniem protokołów routingu wewnętrznego i z praktycznym okresem współistnienia IPv4 oraz IPv6. Takie ujęcie jest ważne, ponieważ przejście na nową wersję IP nie sprowadza się do zapisu dłuższego adresu. Zmieniają się mechanizmy wykrywania sąsiadów, sposób obsługi części komunikatów kontrolnych i szczegóły konfiguracji protokołów. Równolegle książka konsekwentnie stosuje schemat nauki oparty na weryfikacji. Po wyjaśnieniu podstaw pojawiają się przykłady konfiguracji, zestawienia poleceń, pytania sprawdzające oraz ćwiczenia konfiguracyjne i troubleshootingowe. Dzięki temu czytelnik może przejść od obserwacji oczekiwanego działania do szukania przyczyny odstępstwa. Metoda ma trwałą wartość także wtedy, gdy konkretne wydania Cisco PROS są już historyczne. WDiagnostics nadal trzeba sprawdzić stan interfejsu, sąsiedztwo, obecność prefiksu w bazie danego protokołu, politykę filtracji i końcowy wpis w tablicy routingu. Książka uczy zatem porządku analizy, który ogranicza zgadywanie oraz pomaga odróżniać problem protokołu od skutku błędnej polityki lub błędu warstwy niższej. Podsumowując.
Routing TCP/IP Volume 1 jest przede wszystkim dla administratorów sieci,
inżynierów infrastruktury oraz osób uczących się routingu na poziomie wykraczającym poza podstawowy kurs urządzeń Cisco. Będzie szczególnie wartościowa dla kandydatów przygotowujących się do zaawansowanych zagadnień certyfikacyjnych, ale jej użyteczność nie zależy od samego celu egzaminacyjnego.
Czytelnik otrzymuje uporządkowany sposób analizowania tego, skąd bierze się wpis w tablicy routingu.
jak protokół reaguje na zmianę topologii i gdzie należy szukać przyczyny nieprawidłowej propagacji tras.
To praktyczna korzyść dla osób utrzymujących sieci, w których błędna redystrybucja, filtr lub relacja sąsiedztwa może zakłócić działanie wielu segmentów naraz.
Książka wyróżnia się na tle skróconych przewodników konfiguracyjnych tym, że nie redukuje routingu do składni komend.
Najpierw wyjaśnia model działania protokołu, potem pokazuje konfigurację, a następnie prowadzi do testowania i rozwiązywania usterek.
Jednocześnie jej szerokość jest ograniczona świadomie do routingu wewnętrznego i zagadnień współpracy IGP.
Bardziej rozbudowane kwestie routingu między systemami autonomicznymi, zwłaszcza BGP, są domeną drugiego tomu.
Należy też uwzględnić datę drugiego wydania, ponieważ przykłady odnoszą się do ówczesnego Cisco UEOS, a część omawianych technologii ma dziś znaczenie głównie historyczne.
Mimo tego mechanika RIP, EIGRP, OSPF, ESIS, filtracji i redystrybucji pozostaje istotna.
Dlatego pozycja nadal najlepiej sprawdza się jako głęboki podręcznik zasad i metodyki uzupełniany bieżącą dokumentacją producenta.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jeff Doyle, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.